Wywiady po zachodzie.
Dobry wieczór Państwu. W najbliższą sobotę o świcie, czyli o 6 rano z wielkopolskiej Netli wyruszy kolejny, który to już panowie?
To już 8 z kolei rajd europejski Syren i Warszaw.
8 europejski rajd Syren i Warszaw, Nekla, Wiedeń, Budapeszt tym razem. Ile załóg pojedzie?
W tej chwili raj będzie liczył 18 załóg, plus oczywiście samochód, tak zwana laweta.
Czy jak zwykle będzie więcej syren niż Warszaw?
No oczywiście, więcej syren jest, dokładnie 11, 7 Warszaw.
Panowie oczywiście jadą.
Oczywiście, że jedziemy.
Tak, jedziemy.
Rajd za dwa dni. Panowie, którzy za dwa dni pojadą, a dziś są tutaj w studio, to Roman Owczarzak i Grzegorz Skwira. Witam oficjalnie, mówię dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
W tej godzinie, proszę Państwa, nie będziemy się skupiać tylko i wyłącznie na tym rajdzie, choć pewno on będzie jak bumerang wracał tutaj w tym studio i na antenie. Ja chcę tak ogólnie rozmawiać też o tym, że auta PRL-owskie wciąż się dobrze mają właśnie dzięki takim ludziom jak nasi goście w studio. Panowie jeżdżą na zloty, rajdy, działają w klubie miłośników Syren i Warszaw z siedzibą w Nekli, no ale przede wszystkim te pojazdy panowie posiadają. Jakie konkretnie auta stoją u panów w garażach, czy na podwórkach, czy w stodołach, bo nie wiem gdzie. Panie Romanie.
No, w garażach, powiedzmy, że w garażach. No, ja jestem posiadaczem Warszawy 71 roku, Syreny, można powiedzieć, że dwóch Syren, bo jedną kończę dla syna, Fiata dużego, Malucha, no i motor, taki odłamek, powiedzmy, Jawa z bocznym wózkiem.
Mm-hmm. A pan Grzegorz?
Ja w tej chwili w swojej kolekcji mam Warszawę 203 65 roku, w tej chwili właśnie 50 lat. Ma na swoim.
No, piękny wiek.
Piękny. Syrenę 105 75 po całej renowacji. Syrenę 103 66, lecz tutaj jeszcze dużo pracy przy niej potrzeba, żeby wyjechała na ulicę. I oprócz tego posiadam jeszcze nie z polskiej motoryzacji Moskwicza. Mhm. No i jeszcze miałem Syrenę 104 69 w oryginalnym lakierze.
Może kiedyś będziemy i o radzieckich samochodach rozmawiać w tej audycji. Panowie, a po co się ma kilka samochodów zabytkowych?
No, nie ukrywam, że to jest może trudne pytanie, bo kiedy historia cała się zaczęła, to faktycznie w mojej myśli była tylko Warszawa. Ale jak to mówi się w Polsce, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. No i tak to jest. Zrobi się jedno auto, nagle dostaje chęć jakiegoś drugiego. Człowiek się wciąga w to. Podobają się te stare auta, podoba się może renowacja, fajnie się pochwalić tym. No,
coś. A co jest fajniejsze właśnie, już korzystanie z tego auta gotowego, czy właśnie to odnawianie go, remontowanie?
Znaczy ja bym powiedział, że odnawianie, remontowanie jest czymś takim fajnym. Ja na przykład wypoczywam przy czymś takim, mogę się tam relaksować. Wiadomo, że jak już to się robi, tam ileś czasu, no to wtedy przychodzi taka chęć odpalenia tego auta, wyjechania na ulicę, no i oczywiście, no nie ukrywam, że bardzo to cieszy.
Mhm. A czy to znaczy, że jak się takie auto kupuje, to szuka się auta w złym stanie po to właśnie, żeby jak najwięcej w nim porobić jeszcze?
To zależy może od fachowości, może tak to nazwie, jaką kto posiada. Dla mnie tak naprawdę bez różnicy, czy ja kupię auto zgnite, bo sam to robię, to oczywiście są też tańsze koszty, potrafię to zrobić, nie ukrywając. Także dla mnie jest bez różnicy, ale dla innych osób na przykład, którzy nie potrafią sobie z tym poradzić, no to szukają takich aut, których no można jeszcze jeździć, czy tam powiedzmy jakieś poprawki ewentualnie wykonać.
To jeszcze spojrzę na pana Grzegorza i też zapytam, czy lubi grzebać w tym swoim samochodowym dobytku, czy raczej kupuje pan, czy zdobywa już takie auta wyremontowane właściwie, tylko nic, tylko lać benzynę i jechać?
Nie, ja pierwszą syrenę, którą kupiłem 10 lat temu, kupiłem w strasznym stanie. Można powiedzieć, że samochód nie nadawał się do jazdy. Pognite progi, fartuchy, wszystkie elementy karoserii były do wymiany. Bardzo dużo czasu trzeba poświęcić, żeby taki samochód wyjechał na drogi i mógł się poruszać. Piaskowanie, malowanie tak jak powinno być zrobione. Też dużo czasu poświęcam. No i niekiedy, jak to się można powiedzieć, obrywa się za te rzeczy poświęcone w garażu, ale warto. Wyjeżdżając na ulicę takim samochodem, nie ma przechodnia, który się w tej chwili na taki polski samochód nie obejrzy.
To ja też rozumiem, jaki jest wspaniały tutaj zamysł w tym rajdzie europejskim. To, co w domu tyle godzin grzebałem na podwórzu w garażu, to teraz jadę pokazać światu, tak?
Tak, zgadza się. To też jest mój trzeci europejski rajd Syren i Warszaw zagraniczny. No nie ukrywam, że nie mogę się doczekać już tego sobotniego wyjazdu w trasę.
To już pojutrze.
Tak, to już pojutrze, dokładnie. Już można powiedzieć, nie po całym jutrze.
Proszę Państwa,
na godziny.
Krzysztof Jankowski realizuje tę audycję, Rafał Regulski ją prowadzi, panowie Roman Owczarzak i Grzegorz Skwira są jej gośćmi i bohaterami, a dziennikarz motoryzacyjny Jerzy Kosowski z miesięcznika Automobilista jest pod telefonem i w drugiej części audycji głosem zawodowego eksperta o ciągłej popularności aut socjalistycznych nam też opowie, mam nadzieję. Zapraszamy do słuchania tej rozmowy i na początek spróbujemy zapuścić syrenę.
Jutro syrenko, księżniczko szos, mówię ci widzę, leży mi się włos.
618-654-654 to numer do studia. Można też napisać na adres antena@radiomerkury.pl. Krótkie maile do 22 przeczytamy, a rozmawiamy, przypomnę, też nie tylko o syrenach, nie tylko o Warszawach, w ogóle o samochodach, które królowały na polskich szosach w dobie PRL-u. Najlepiej o tych polskich samochodach, czyli tutaj już panowie wymienili to, co oni mają w swoich garażach. Syreny, Warszawy, małe, duże Fiaty i pewno jeszcze kilka tych samochodów się znalazło. Prezes klubu Syren, pan Mirosław Margasiński, jednego z naszych gości, czyli pana Romana Owczarzaka, zarekomendował mi w ten sposób, no bo ja się martwiłem, zapraszając tutaj panów, czy nie będziecie już zbyt pochłonięci przygotowaniami do rajdu, który tuż, tuż. No i powiedział mi, że jeżeli chodzi o Romana, to on na pewno auto ma już gotowe, bo ono jest wciąż gotowe.
Ostro, ostro.
Odbiorę tylko telefon. Dobry wieczór.
Tak, dobry wieczór, panie redaktorze.
Witamy, jesteśmy na antenie.
Moje nazwisko Juszkiewicz, znany jestem panu przecież.
Jeden z naszych stałych słuchaczy, witam.
Tak, ale coś chcę dodać do tego programu.
No.
Sam w przeszłości też przeszedłem przez ileś syren, prawda? No, muszę powiedzieć, że byłem pracownikiem TOS-u, czyli ówczesnej technicznej obsługi samochodów, które to TOS-y w całej Polsce realizowały obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną samochodów, wśród nich syren. No, ja już jestem trochę starszym facetem, pomimo, że jeszcze rządzę Wielkopolską Samoobroną.
Proszę pana, to niech pan tylko powie.
Coś czy powiedzieć właśnie. No, dwa zdania wstępu trzeba było do tego. Mianowicie o mały włos, by panowie kolekcjonerzy może by gdzieś znaleźli, a poinformować, że Warszawa, czyli FSO, dyrekcja, jak wystartowaliśmy z modelami samochodów dla rolnictwa, ja byłem drugim konstruktorem Tarpana, jeszcze w osie, to fabryki też zbudowały samochody dla rolnictwa i wtedy ówczesne biuro polityczne z inżynierem, bo pan Gierek był inżynierem normalnie, oceniło, który i zakwalifikowało Tarpana do produkcji, a Warszawa pokazała syrenkę dla rolnictwa i panowie się nie śmiejcie, ale oni więcej nic do dzisiaj, ta warszawka, nie umie zrobić gospodarczo. Syrena bez drzwi, tylko łańcuch zamiast drzwi. dach był taki ala plastikowy i przestrzeń dla rolnika i zimą i latem była taka, dwie burty były, ja się śmiałem publicznie, że do obwożenia modelek, dwie, bo jedna się mieściła na jednej stronie, druga na drugiej po plaży. I FSO, fabryka z zakładami doświadczalnymi, prototypowo badawczymi, chciała taki samochód sprezentować rolnictwu w 71 roku.
Bardzo panu dziękujemy za tę opowieść.
Ja tylko mówię, że jak panowie są hobbystami, mogliby się gdzieś tam rozejrzeć, czy taki egzemplarz, on nie wszedł nigdzie do produkcji, ale był wykonany przez, zdawałoby się, europejską fabrykę samochodów. Mówię to celowo, celem zdyskredytowania, prawda, tej warszawki szeroko pojętej. To tyle, dziękuję.
Dziękujemy bardzo. 618-654-654. Jakiś komentarz, panowie?
No, powiem tak, że tarpan jest mi doskonale znany, bo przez 6 lat pracowałem w tarpanie, także wiem dokładnie, jakie tarpany wychodziły, jakie też tam prototypy, może nie wszystkie, ale jakie były robione, ale tu jest fajna uwaga o Syrence takiej, żeśmy nie słyszeli, no może akurat dziś, akurat dzięki tutaj teraz radiu ktoś usłyszy, może ktoś nam podpowie, no może coś takiego gdzieś tam też w jakiejś stodółce stoi.
Jakieś zdjęcia, dokumentacja może się odnajdzie.
Mhm. Ja tutaj mam książkę przy sobie Adama Zakrzewskiego o samochodach PRL-u i on tutaj pokazuje kilka prototypów syreny. To była na przykład syrena Sport, syrena 110, syrena Laminat, która by jednak mogła być tą rolniczą, to tutaj sobie nie potrafię wyobrazić. Mhm. Panowie, powiedziałem o tym stanie samochodów tuż przed rajdem. Zapytałem, czy one są już gotowe, czy nie. I właśnie, jak to jest? Rozumiem, że samo ich wyremontowanie to była spora robota, ale teraz, kiedy czeka was rajd liczący ile kilometrów?
No, 1800 kilometrów. Trzeba to powiedzieć sobie, że tyle będzie gdzieś liczył.
To właśnie, czy to jest dużo pracy nad samochodem, żeby on był przygotowany, czy on właściwie jest przygotowany, no bo jest wyremontowany?
Znaczy ja, no, każdy ma różne zdania. Jestem zdania, że jeśli autem faktycznie, no nie jeździmy na co dzień, ale wjeżdżamy sobie jakoś weekendowo, to takie auto faktycznie może, no, można powiedzieć, że nie potrzebuje przygotowania, no ale każdy z nas chce, żeby naprawdę auto dojechało, więc staramy się to dopieścić. No, takie rzeczy jak układ kierowniczy, czy tam wydechowy, bo to auto nie jeździ codziennie, więc też może układ wydechowy, wiadomo, przerdzewieć, węże skruszają, także no auto, każdy jedne trzeba przejrzeć przed taką dużą wyprawą.
Tą wyprawę teraz mamy przez góry, układ hamulcowy bardzo ważny, samochody stoją tak. Po 2 miesiące w garażu, nie wyjeżdżają na co dzień, trzeba to wszystko sprawdzić, cylinderki hamulcowe, wszystkiego te rzeczy podobne trzeba przejrzeć, przeczyścić.
Czyli trasa górzysta, zatem panów doświadczenie, co mówi na temat spodziewanych awarii, to znaczy, co jest takim, na takiej trasie, która obfituje w te górki, pagórki, co jest w przypadku Syreny Warszaw takim najbardziej czułym elementem, co może zawieść, nawalić, mówiąc brutalnie.
Znaczy, można powiedzieć tak, że Syrenki i Warszawy, chrzest górski już przeszły, bo 2 lata temu mieliśmy wyprawę też przez góry do Czech i na Słowację, ale w takich górach, no wiadomo, no hamulce nie mogą nas zawieść, czy tam zawieszenie. I takie rzeczy, no niestety, ale musimy sprawdzić. No i takim minusem, bo to trzeba nazwać, że to jest to minus, zjazd góry, nie tyle wjazd pod górę, bo pod górę Syrenka sobie radzi rewelacyjnie, nawet bym powiedział lepiej niż Warszawa, natomiast zjazd góry jest bardzo utrudnionym, gdyż to jest dwusuw. No i teraz zbytnio hamować silnikiem nie można, bo z dużej góry albo zatrzymy silnik, a teraz albo spalimy hamulce. Także te hamulce naprawdę to jest bardzo ważna rzecz, którą każdy z nas musi sprawdzić i przekonać się, czy jest wszystko okej. Okay.
Mm-hmm, mm-hmm. Czyli rozumiem, że te hamulce to będzie takie najbardziej tutaj będziecie mieli uwagę skoncentrowaną na pracy właśnie tego elementu. Czy wy te auto pokażecie w centrum Wiednia, w centrum Budapesztu, czy aż tak nie będzie?
Wygląda to tak, że Wiedeń to jest troszeczkę, no wiadomo, nie troszeczkę, bo chodzi mi, że to jest bardzo duże miasto i jest problem, żeby gdzieś tam wjechać na jakąś starówkę. Jesteśmy uwięni w Wiedniu z Polonią Polską, spotykamy się na wzgórzu, ojejku, nie chcę teraz nazwy przekręcić, ale na wzgórzu z Polonią. Mamy tam mszę świętą i potem takie krótkie spotkanie się odbędzie.
O Budapeszcie powiemy za chwileczkę. Dobrze. Mamy telefon. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Witamy.
Ja, jako też kiedyś przed laty użytkownik Sękina, podziwiam, że panowie nadal się to bawią, naprawdę chylę czoła, ale przypominam sobie a propos awarii Czerwych, po awarii przegubu krzyżakowego, łyżka do opon dała radę wytrzymać do dojechania do garażu. Lekko zgięta, ale dała radę i w związku z czym, no właśnie, syrenka poddawała się różnym niestandardowym metodom naprawy, pod warunkiem, że człowiek miał cień pojęcia. Jeszcze pamiętam z czasów eksploatacji syrenki, że ona jak dobra kochanka, jak człowiek raz w miesiącu pod nią nie wlazł i nie pogrzebał, to zawodziła. Co najmniej raz w miesiącu trzeba było parę godzin pod nią poleżeć i wtedy spoko, do Katowic można było iść po prostu.
Wie pan co, ja panu odpowiem na to pytanie, jeśli chodzi o przeguby, to przeguby tak naprawdę w tej chwili aż tak nie wysiadają, ale wiadomo, technika idzie troszeczkę w górę, także my troszeczkę sobie też z tym pomogliśmy i montujemy już takie porządne przeguby, które zdają egzamin.
Piękną rzecz pan powiedział nam, dzwoniąc tutaj o tych relacjach właściciela samochodu z samochodem. Czyli panowie, wiemy, że będzie spotkanie w Wiedniu z Polonią, a w Budapeszcie, czy tam zajedziecie pod parlament, czy nie?
W Budapeszcie wygląda to tak, że tak naprawdę mamy niespodziankę zrobioną przez klub FSO, który tam znajduje się. Wiadomo, że też do tego kraju były importowane Warszawy, także oni, nie wiem dokładnie, czy są posiadaczami Warszawy, ale jest tam klub FSO, który chce się z nami spotkać i który chce jeden dzień zrobić nam właśnie wycieczkę naszymi pojazdami po Budapeszcie.
Mm-hmm. Panowie, co czuje się, kiedy właśnie taką kawalkadą samochodów jedziecie za granicę do miast, które właściwie nie znają tych aut w ogóle? Jakie to uczucie?
Jest to uczucie wspaniałe. Możemy pokazać za granicą, jakie my mieliśmy w swojej produkcji polski samochód. Jest to samochód Warszawa i Syrena. Oni tego...
Rozumiem, że na pierwszy rzut oka widać, że to jest wycieczka rajd z Polski, ponieważ macie zawsze flagi, tak?
Jest, są flagi założone na szyby, na lusterka. My możemy tymi samochodami się pochwalić, bo tak naprawdę... Nie mamy w tej chwili w produkcji żadnego polskiego samochodu, który w Europie mógłby się gdzieś poruszać. Jadąc tymi samochodami, zatrzymujemy się na stacjach, ludzie do nas podchodzą i pytają się po prostu, co to jest za marka? Mhm. Gdzie to zostało wyprodukowane? W ilu sztukach? Czy dużo tego mamy? Jakie zastosowania przy tych samochodach zostały zamontowane?
I ja dodam, że podczas pobytu na Słowacji to Polonia nawet, która tam była, widocznie musiała być to starsze, albo pokolenie, trudno mi powiedzieć, bo oni na przykład wiedzieli, że w Polsce były produkowane tylko Fiaty. Nie było mowy o żadnych syrenkach, o żadnych Warszawach. Oni tego nie znali. Oni nie wiedzieli, że my przejdziemy takimi autami. Oni przekonani, że my przejdziemy polskimi Fiatami 125P.
Duże Fiaty i 126P.
Tak, dokładnie.
O tym tylko było wspominane, a nic nie było wspomniane o syrenach, o Warszawach.
A sądzicie panowie, że Wiedeń czy Budapeszt są przygotowane na przyjęcie prawie 20 niesamowicie smrodzących i hałasujących aut?
O, tu jest trudno powiedzieć, jak tam nas przyjmą, ale w drodze do studia rozmawialiśmy z naszym przewodnikiem, który opowiadał nam też, że Austriacy są zakochani w starych samochodach, że bardzo często przez stolicę, czyli przez Wiedeń, przejeżdżają wszelkiego rodzaju auta właśnie zabytkowe. I nawet nie tylko auta, bo i stare, znaczy auta duże, małe, czyli autobusy, także autobusy, wiadomo, że stare to bardzo smrodziły, także mówi, że to nie jest dla nich coś tam nowego.
Nie ma żadnych formalnych przeszkód, bo niektóre miasta nie pozwalają wjeżdżać samochodom nieekologicznym.
Dowiadywaliśmy się w instytucjach, czy nie ma jakichś przeciwwskazań na wjechaniu do Budapesztu, do Wiednia, do centrum. Nie ma w tej chwili takich zakazów jak w Niemczech do Berlina, żeby wjechać, trzeba mieć przepustkę wjazdową przy naszych samochodach, które nie spełniają wymogów spalinowych i tym podobnych.
Mm-hmm. Czyli tutaj śmiało będziecie zdobywać i Wiedeń, i Budapeszt. Najdłuższy odcinek jednodniowy do pokonania, ile liczy?
600 kilometrów.
Który to odcinek?
Jest to pierwszy odcinek właśnie z Nekli do Wiednia. No, nie ukrywam, że był już w naszej historii dłuższy odcinek w drodze do Paryża, ale myślę, że ten odcinek jest dużo, dużo trudniejszy z tego powodu, że jednak po drodze mamy góry. Góry i akurat ta droga, która prowadzi z Nekli, no niestety nie ma autostrady, także i będziemy przejeżdżać przez miasta, przez wioski, także drogi wąskie.
Tak, w drodze do Paryża pokonaliśmy 850 kilometrów w jeden dzień. W tej chwili mamy 600 kilometrów do pokonania, ale też chcemy naszymi samochodami spokojnie zajechać wieczorem do hotelu. Bez przygód większych.
I jeszcze tylko, żeby ten rajdowy wątek zakończyć na razie, zapytam, skąd załogi są, które pojadą? Bo to nie jest tylko Wielkopolska, jak zwykle, prawda?
Najdalsza załoga to już któryś raj z kolei mi z nami jeździ, to jest załoga z Norwegii. W Polsce na przykład najdalej chyba oddalone to Białystok. Nie, z Białegostoku mamy z Rudy Śląskiej,
Łodzi,
Łódź,
Warszawa.
Warszawa, Bydgoszcz, Chełmno.
Kraków?
Kraków akurat w tym roku niestety nie.
Rozumiem. Panowie, jako że macie tych samochodów po kilka, uwzględniając wygodę, ekonomię, dostępność części, które auta produkowane w PRL-u są dziś według was takimi najbardziej wdzięcznymi obiektami pożądania, posiadania, czyli które warto mieć? Powiedzmy, gdyby ktoś chciał na początek nie zbyt się natrudzić i w szukaniu części, i w naprawianiu, to który z tych samochodów byście polecili?
No, ja myślę, że akurat może nie te, co są w tytule naszego europejskiego rajdu, czyli Syreny i Warszawy, tylko jeśli mówimy tutaj o autach, które w Polsce były produkowane, no to na pewno takim tańszym odrestaurowaniu jest Maluch czy Fiat 125P.
Czyli duży Fiat też, tak?
Dokładnie.
Wbrew pozorom, bo wydawało się by, że na tle Maluchów te duże Fiaty jakoś tak poznikały.
Poznikały. Tak naprawdę Maluchów jeszcze mamy dużo, jeszcze mamy. Ale już się znajdują takie rejony w Polsce, co niestety Malucha znaleźć jest ciężko, a Fiata jeszcze więcej dużego.
Fiaty 126P w tej chwili są na topie, są bardzo poszukiwane, szczególnie te z wcześniejszym rocznikiem, z chromowanymi zderzakami. Fiatów 125 to naprawdę już jest coraz mniej widocznych, poruszających się.
Rodzi się dużo, dużo klubów w ogóle, które właśnie posiadają auta takie.
Odbieram telefon. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Jeszcze raz sobie pozwoliłem zadzwonić. Nie daj Bóg, nie chcę wypytywać jeszcze szczegóły tych zmian, przegubów, ale gdzie jeszcze panowie podrasowaliście syrenki, żeby były ciut trwalsze?
Nie, tu nie ma się oszukiwać. Wie pan co, staramy się jeździć autami oryginalnymi. Także oczywiście mamy auta takie, które ktoś tam jakąś przeróbkę wykonał, ale większość z nas jeździ oryginałem. Poza przegubami, które żeśmy zamontowali, także ja akurat takich innych zmian nie znam, poza może alternatorem. Tak, alternatorem, który wiadomo, że musimy jeździć teraz na światłach, no i niestety ta poronniczka sobie tak nie daje rady.
Dobrze. Panowie, wyobraźmy sobie, że jesteście, nie żebyście byli starzy, ale że jesteście ciut młodsi, ale jest rok 2015, czyli ten, który mamy. Macie te auta, które macie i oto wybieracie się w sobotni wieczór na przejażdżkę, której celem jest zaimponować kolegom i zwrócić na siebie uwagę dziewczyn. Czyli ogólnie macie tymi autami zaszpanować. Które auta rodem z PRL-u byłoby do tego najlepsze?
Najlepszym modelem na pewno byłaby to Syrena od 100 do 104, zwana Kurołapka. Takim modelem wyjeżdżając
chwytała
na miasto,
dziewczyny.
Chwytała dziewczyny do środka.
Rozumiem. To tu jest zgoda panów tak, w zgoda. Tym temacie. Rozumiem. Czy poważnie teraz powiem, czy te auta robią wrażenie na po prostu takie wrażenie na jakie być może robią tak zwane dobre wozy. No, wiem, że dzisiaj może innymi wozami się szpanuje niż syrenami, ale czy można tym jakoś tak rzeczywiście zaimponować?
Miałem w posiadaniu syrenę 104, co wcześniej wspominałem, 69 roku. I właśnie miała otwierane drzwi w przeciwną stronę. Gdziekolwiek nie podjechałem pod sklep, gdzieś do centrum, do miasta, wychodząc z tego samochodu, otwierając drzwi w drugą stronę, każdy się oglądał. Co ja robię? Dlaczego te drzwi otwierają się w drugą stronę? Mm-hmm. Podchodzili osoby, zaglądały do środka, jak to wygląda, jak to jest zamontowane, że te drzwi się pracują w drugą stronę.
Tutaj myślę, że trudno wybrać, czy zaimponujemy syreną, czy Warszawą, bo to też zależy może od grupy ludzi, od może i wieku ludzi. Każdy jeden z tych aut, których posiadamy, przy każdym aucie jest zainteresowanie.
Dobra, odbieram telefon. Dobry wieczór.
Halo, dobry wieczór.
Jesteśmy na antenie, panie Rafale.
Witam serdecznie, panie Rafale i szanowni gości. Ja mam tylko takie dwa, powiedzmy, trzy pytania i się wyłączę, zejdę za mnie. No panowie, bo ja tak myślę, że tak się wszyscy nabijamy trochę z tego PRL-u, okej, no ale damy dzisiaj ludziom, którzy mają 18-19 lat, którzy nie mogą zdać na prawo jazdy, które zdałem po 20 ileś razy i rodzice to sponsorują, powiedzmy tak. No i nie są w stanie sobie kupić jakiegokolwiek samochodu. A mówię, taka syrena, czy tam taki maruch, to były takie pojazdy dosyć nożne, z dużym Fiacie komfortowe. I jeszcze moje drugie jest takie pytanie, no ile, i czy państwo wiecie może ile jeszcze takich maruchów, małych Fiatów jeszcze chodzi, czy takich syren, czy dużych Fiatów chodzi tu po Wielkopolsce? Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękujemy za pytanie. Słowem,
i jeszcze jutro, panie Rafale, tak, jeszcze na jutro życzę wszystkim wszystkiego najlepszego w Radiu Merkury z okazji tych kolejnych urodzin 88, powiedzmy. Dżentelmeni, nie umiem o dacie, ale no, wszystkiego najlepszego życzę.
Bardzo dziękujemy.
Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
Dzięki. Dziękujemy bardzo. Czyli panowie, innymi słowy, słuchacz pyta, czy te auta są policzone, te które są na chodzie.
Powiem tak, że ja nie znam. Nie wiem, czy ktoś taką statystykę prowadzi, także nie chcę oszukiwać, podawać tu jakiejś ilości. Naprawdę nie wiem.
Jest jeden chłopak, który na naszej stronie Nekielskiej prowadzi spis samych syrenek typowo, ale nie jest to ogłoszone, bo prowadzi od setki do 105 plus R20, bo 100 numery RAM produkcji, w jakiej kolejności wychodziły, ale to jest tak typowo utajnione ma dla siebie.
Czyli niemalże z numerami fabrycznymi, tak? Żeby eksponaty policzyć.
Polega to na tym, że jeśli ktoś tam pochwali się swoim autem, czy na Facebooku, czy powiedzmy na naszej stronie, to przesyłam takiego maila z prośbą właśnie o numery, ale wiadomo, że też nie wszyscy mu to wysyłają.
Ponieważ to jest pasja, to już panowie sami powiedzieli, która wciąga, która powoduje, że jak się ma jedno auto, dwa, to się chce mieć trzecie i czwarte. Ja zapytam, czy to troszkę nie jest tak, że to jest taka skarbonka bez dna. No i tak czysto materialnie patrząc, pytam, czy w razie czego to można z jakimś zyskiem, nie wiem, sprzedać w tej chwili. Czy to jest dobry towar? Pytam, czy takie odrestaurowane auto w razie czego jest dobrą inwestycją?
Znaczy, mamy odrestaurowane auto i to można zadać sobie pytanie, w jakim stopniu ono jest odrestaurowane. Bo jeśli auto odrestaurujemy naprawdę, no bym powiedział tak, jak fabryka zrobiła, a może i lepiej, bo troszeczkę lepsze w tej chwili są środki, to takie auto ma cenę. Ma cenę i tylko oczywiście musi też znaleźć swojego klienta, nie oszukujmy się, ale jeśli ktoś odrestauruje po to, żeby tam troszeczkę to wyglądało, no to niestety na pewno na tym nie zarobimy.
U nas typowo nie patrzymy tymi kategoriami, żeby kupić samochód
i sprzedać,
remontować i sprzedać. No bardziej chcemy się nacieszyć i nasze kolekcje powiększać o kolejne, jak to się mówi, perełki z młodszymi rocznikami, w drugą stronę, ze starszymi rocznikami,
tak bo
patrzymy tymi kategoriami. Żal się rozstawać z takim samochodem, jeżeli się go zrobi od podstaw, wyremontuje i się zarejestruje.
Nie ukrywam, że w tej chwili mam 5 pojazdów czterokołowych i tak naprawdę ich nie potrzebuję. I tak nieraz przychodzi myśl, że mówię, no sprzedam coś, bo po co to mam, ale trudno podjąć decyzję, które auto wybrać. Także skoro mnie coś tam nie goni od tyłu, że muszę to sprzedać, no to na pewno jeszcze będzie stało.
A panowie, wasi bliscy, wasze rodziny akceptują te pasje?
Ojej, takie pytanie kiedyś też miałem przy wywiadzie telewizyjnym. No powiem tak, że żono, pozdrawiam cię oczywiście, jeśli słuchasz. Powiem, że z początku nie było to łatwe, ale syn, który tak mnie napędzał do tego, któremu właśnie syrenkę chcę zrobić na 18 urodziny, chociaż nie wiem, czy mi się uda. Jakoś tak tą żonę myślę, że przekonaliśmy do tego, także teraz myślę, że z radością z nami na te rajdy jeździ, chociaż początek był taki, że troszeczkę brała to z dystansem.
Pierwsze moje wyjazdy z syrenką, bo zacząłem od syrenki wyjazdy, jeździłem sam, bez rodziny. Wciągnąłem żonę w pierwszy wyjazd i polubiła ludzi, klubowiczów. Teraz synek 7-letni jeździ z nami na każdy jeden rajd. Nie chcę słyszeć, że musiałby zostać w domu. Jedzie z nami wszędzie.
To jest zawsze fantastyczne, jak się uda swoją pasją podzielić z bliskimi i wtedy to jest o wiele łatwiej, prawda?
Tak, tak.
Proszę państwa, za chwileczkę zadzwonimy do dziennikarza motoryzacyjnego do Warszawy, do pana Jerzego Kosowskiego. Słuchają państwo rozmowy po zachodzie. Rozmawiamy o starych PRL-owskich autach.
Rozmowy po zachodzie.
No i jest już z nami pan Jerzy Kosowski, dziennikarz motoryzacyjny miesięcznika Automobilista. Dobry wieczór panu.
Dobry wieczór państwu.
Automobilista jest również patronem medialnym tego rajdu Syren do Budapesztu i Wiednia, prawda?
Tak, jest to dla nas bardzo duża przyjemność patronować tak sympatycznej imprezie.
A dlaczego to jest dla was taka przyjemność, proszę pana?
A dla mnie szczególnie dlatego, że ja bardzo wysoko sobie cenię podróżowanie samochodami zabytkowymi, no szczególnie na duże odległości. Kiedyś bardzo dużo podróżowałem, sam organizowałem też rajdy długodystansowe, takie nawet po 2000 kilometrów. I wiem, że jest to bardzo swoista przyjemność, której się nie pozna, dopóki się tego nie spróbuje.
Mm-hmm. Tak właśnie rozmawialiśmy z panami, że to jest właśnie takie chyba zwieńczenie tego wielo nieraz letniego dłubania przy tych samochodach, grzebania i wreszcie jest okazja, żeby gdzieś to pokazać, jak tutaj sobie to powiedzieliśmy, światu, efekt tej roboty.
Tak, niewątpliwie, a poza tym pokazanie, że to dłubanie ma efekt nie tylko taki, że się jedzie z garażu na rynek miasta, ale również można zrobić całkiem poważne przedsięwzięcie, takie powiedziałbym międzynarodowe, pokazać też gdzieś tam daleko w świecie, że nie tylko w Polsce białe niedźwiedzie chodzą po ulicach.
Aha. Panie redaktorze, skąd ta popularność, o ile można mówić o popularności aut rodem z PRL-u?
To znaczy, ja myślę, że generalnie jest to w ogóle bardzo duża popularność pojazdów zbytkowych jako takich, a samochody z PRL-u to może nawet nie dokładnie to słowo, to są po prostu samochody polskie, polskiej produkcji i tutaj PRL rozumiem tylko jako, powiedzmy, okres historii, a nie genezę tych samochodów. Mm-hmm. Pewnie nie są one, powiedziałbym, jakimiś szczytowymi osiągnięciami technicznymi, ale po prostu były nasze i z tego powodu darzymy je dużą sympatią. Zostały zrobione rękami Polaków i z polskich materiałów. Nie były może najwspanialsze, ale dla bardzo wielu ludzi są to rodzinne pamiątki. Oglądamy te samochody na zdjęciach rodzinnych. Dla wielu rodzin był to pierwszy samochód w życiu, jaki mogli sobie kupić. Także jest to swojego rodzaju nostalgia. Przy czym chciałbym powiedzieć, że większość ludzi, którzy się tym zajmuje, lubi wspominać te czasy, natomiast nie tęsknić za nimi. I tutaj myślę, że to jest dość ważny argument, żeby nie rozumieć, powiedzmy, tej nostalgii za pojazdami, za tym, jako tęsknotę za tamtymi czasami, raczej właśnie jako takie wspomnienie. Mhm. A to jest pewna różnica.
Panie redaktorze, na chwileczkę włączę do rozmowy dzwoniącego słuchacza. Proszę się nie rozłączać.
Dobrze.
Dołączymy do rozmowy kolejną osobę. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Słuchamy pana.
Grzegorz z tej strony. Ja na samym początku chciałem pozdrowić kolegę Romka.
Witam cię, pozdrawiam.
Chyba mnie poznajesz.
Poznaję.
Pod Jarocina. Ja jestem młodym miłośnikiem syrenek, jeszcze przed remontem, ale tak króciutko chciałem, aby pozdrowić wszystkich rajdowiczów i życzyć wam po prostu, żebyście szczęśliwie dojechali, wrócili po prostu.
Bardzo dziękujemy, Grzesiu, pozdrawiamy też.
Dziękujemy bardzo. Rozumiem, że pan jest posiadaczem samochodu Syrena od niedawna, tak?
Nie, ja już jestem jakiś czas, tylko chodzi o to, że żeby Romek zna te sprawy, żeby po prostu do tego się zabrać, to trzeba, że tak powiem, usiąść chwilę i zastanowić się. Ja mam dwie Syreny, Bosto i R20. One się spokojnie czekają, kiedyś jeszcze jestem młody, muszę pracować, ale kiedyś usiądę sobie, będę na spokojnie remontował.
Dziękuję panu bardzo.
Podmiany Syreny.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Panie redaktorze, zechce pan powtórzyć, bo uciekło nam to zdanie.
Aha, chciałem powiedzieć, że właśnie słuchacz, który zatelefonował, ma bardzo rzadkie odmiany syreny, które były takimi wołami roboczymi i są dzisiaj już bardzo rzadko spotykanymi samochodami.
Mhm. Proszę pana, czy można mówić, że któreś marki są dzisiaj szczególnie popularne, najbardziej popularne i cenione, a któreś na zasłużone zapomnienie, że tak powiem, odchodzą?
To znaczy, obserwuję taką sytuację, ale ona raczej wynika nie z zapomnienia, tylko z możliwości restauracji i przechowywania. Mianowicie ubolewam bardzo nad tym, że samochody cięższego kalibru, na przykład ciężarówki czy autobusy naszej polskiej rodzimej produkcji, w zasadzie pozostały w ilościach śladowych. I to jest taka sytuacja, że niektórych typów Jelcza, to pewnie za 10 lat będziemy mogli obejrzeć tylko te typy w muzeach albo na zdjęciach. Znaczy nie w muzeach, pewnie też nie, tylko raczej na zdjęciach. No przepadają. Proszę zwrócić uwagę na przykład, że samochód Star w tej chwili pojawia się na zlotach głównie w postaci samochodów pożarniczych, bo one przetrwały w ochotniczych strażach pożarnych czy też państwowych, były tam bardzo szanowane, natomiast zwykłych wywrotek, samochodów skrzyniowych praktycznie w ogóle nie ma.
Aha, i rozumiem, że to boli oczywiście tych, tak, którzy się pasjonują tym.
Tak, bo te samochody wybudowały kraj, także wywrotki Star, które w latach 50. były przecież one w tysiącach powstawały, to w tej chwili są, nie wiem, kilka egzemplarzy zostało w Polsce, nie wiem, może trzy, to wszystko.
Mhm. Proszę pana, polscy konstruktorzy mieli przygotowanych, mówię o tym, bo i w jednej z wypowiedzi słuchaczy naszych pojawił się ten wątek, mieli przygotowanych kilka modeli prototypowych samochodów, takich jak Warszawa 210, Syrena 110, tak. Syrena Sport, Wars. Ten Wars to była przez zachodnią prasę auto porównywane nawet do Volkswagena Golfa czy Opla Kadeta. Tak podaje przynajmniej Adam Zakrzewski, tak, w swojej książce o samochodach PRL-u. Tak. Dlaczego one nie wchodziły do produkcji? Bo Zakrzewski tutaj mówi, że to była wina polityków i ich złej woli.
Ja myślę, że to jest troszeczkę nie tak. Dlatego, że musielibyśmy każdy z tych samochodów troszeczkę oddzielnie rozpatrzeć. Wars rzeczywiście był takim samochodem kompaktowym. Natomiast on już zahaczał o zupełnie inne czasy niż te, w których powstawała Syrena 110 czy Warszawa 210. To były bardzo ciekawe konstrukcje, ale ja tutaj się podeprę opinią pana profesora nieżyjącego już niestety, Cezarego Nawrota, który był współautorem projektu pod tytułem Warszawa 210. I on mi powiedział jeszcze za swojego życia, że ten samochód nie wszedłby do produkcji przede wszystkim dlatego, że brakowało technologów, którzy potrafiliby ten projekt, ten prototyp, mówiąc powiedzmy obrazowo, rozpisać na instrumenty, czyli zaprojektować tanią i wydajną produkcję tego samochodu. Brakowało technologów, pewnie ich dzisiaj też brakuje, którzy potrafili, bo zrobić, zaprojektować samochód to jest jedno, a wyprodukować go niedrogo to jest zupełnie druga historia. Natomiast w przypadku Warsa myślę, że problem przede wszystkim polegał na tym, że po to, żeby się ta produkcja opłacała, musiała być w dość sporej skali i wymagałaby w tym momencie eksportu, a za eksportem idzie sieć sprzedaży. Różnica pomiędzy socjalizmem a kapitalizmem była taka, że w socjalizmie było trudno coś wyprodukować, a w kapitalizmie jest trudno coś sprzedać. I produkowanie takiego samochodu bez możliwości sprzedawania go za granicę, gdzie musielibyśmy kupować lakiery, gumę, opony, być może jakieś inne elementy, a projektowano wtedy to wszystko na zasadzie takiej, że coś się musiało bilansować, byłoby bardzo trudne. Ja nie mówię, że to byłoby niemożliwe. Natomiast zła wola polityczna tutaj, ona oczywiście istniała, bo był brak zrozumienia dla motoryzacji indywidualnej. Dopiero gdzieś koniec lat 60. to się zmieniło. Natomiast nie była to główna przyczyna. Problem polegał na tym, że przecież w Polsce w latach 60. nikt nie potrafił wyprodukować przyzwoitego paska klinowego. Ja już nie mówię o bardziej skomplikowanych elementach. Zakupienie licencji dużego Fiata czy małego też podbudowało nasz przemysł. Szklarski, potrafiliśmy zacząć robić dobre szyby, alternatory, gaźniki, ogumienie. Przecież przyszło z zupełnie nowej generacji wtedy. Benzyna się pojawiła lepsze, 94-oktanowa, no bo Fiat tego wymagał duży, mówię o końcu lat 60. Byliśmy bardzo zacofani i o tym nie możemy pamiętać. Poza tym kraj był bardzo biedny, o czym też już mało kto chce pamiętać.
Panie redaktorze, a takie, przepraszam, że się wtrącę, ale takie moje pytanie, może z poszerzenia, nie wydaje się panu, że jednak my mieliśmy tych konstruktorów, tych technologiów, tylko ich w Polsce wydaje mi się, że blokowano, bo ja nie ukrywam, też pracuję w dużym koncernie, ale to nieważne teraz, ale nasi konstruktorzy, nasi technolodzy wyjeżdżali za granicę i w tamtych fabrykach pracowali i to piękne auta budowali. A tu jednak wydaje mi się, że oni byli, tylko jednak była ta blokada polityczna ze wschodu.
Znaczy, ja nie mam na ten temat jakby wiedzy, żeby tutaj jakaś blokada była. Oczywiście było planowanie w ramach tak zwanego RWPG, czyli Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. Tutaj pewne planowanie było. Nie znam dokumentów na ten temat. Ja powtarzam w tej chwili i zgadzam się z opinią profesora Nawrota, który twierdził, że po to, żeby zrobić Warszawę 210, musieliby mieć w biurze przynajmniej 300 technologów. W FSO cały dział projektowy liczył 60 osób, licząc osoby, które również nosiły rulony papieru pod pachą. Więc było po prostu tych ludzi za mało. Więc gdyby rzeczywiście była taka wola i zaczęto zatrudniać bardzo duże ilości technologów, no to tylko potrzeba była wiedza i zrozumienie, na czym polega produkcja samochodu i projektowanie. Więc na tym etapie tutaj rzeczywiście możemy o czymś takim mówić.
Tak, a w tych późniejszych latach PRL-u, no to doszły już takie problemy, że nawet produkcja poloneza stawała, bo na przykład brakowało lakieru. I to już były bardzo poważne problemy, prawda?
No tak, to było, brakowało lakieru, brakowało opon, brakowało rozmaitych rzeczy. Produkowano z tego, co przywieziono do fabryki, a nie z tego, co technolog sobie zażyczył. I to efektem tego była niska jakość wielu elementów. Końcówki drążków kierowniczych, które powinny wytrzymywać 100 tysięcy kilometrów, wytrzymywały 2 tysiące na przykład. Bo były zrobione z nieodpowiedniego materiału.
Tak, ja przyznam panu, że pracowałem w tarpanie, także też moje oczy to widziały. Także, no taki niestety towar był dostarczany.
Ale dobrze, że pan wspomniał o tarpanie, bo ja niedawno taką konstatację, że tak powiem, dokonałem. Mianowicie tarpany w Polsce praktycznie w ogóle wyginęły. Samochody, proszę się rozejrzeć dookoła, znalezienie jeżdżącego i niebrzydko wyglądającego tarpana się graniczy z cudem.
Tak.
Także to jest też taka ciekawostka. Ostatni model 239, ostatni jaki widziałem, to było w Mińsku Mazowieckim i nie był w specjalnie dobrym stanie. Także.
Bardzo panu dziękuję za te uwagi, za te spostrzeżenia. Może zaczniemy kiedyś tutaj w radiu szukać tarpanów w Wielkopolsce i może szerzej w Polsce. Panie redaktorze, bardzo dziękuję. Rozumiem, że pan kibicuje rajdowi Syren i Warszaw do Wiednia i Budapesztu, tak?
Tak. Trzymam kciuki za nich i jestem pewien, że wszyscy wrócą.
A my bardzo dziękujemy.
Dziękuję bardzo. Redaktor Jerzy Kosowski, automobilista, miesięcznik, był naszym gościem przez telefon. Dziękuję panu bardzo. Dobrej nocy życzymy.
Dobranoc.
Proszę państwa, no więc usłyszeliśmy opinię fachowca na ten temat. Wiemy już, że takie rajdy są potrzebne po prostu. No, samochody po to mają koła, żeby jeździć, tak?
Tak, dokładnie, ale mi jeszcze tak się nasuwa taka ciekawostka. Podczas pobytu na Litwie, dokładnie Wilno było, to nie ukrywam, że taka gęsia skórka pojawiała mi się, gdy takie starsze panie przychodziły i tak naprawdę to one płakały z radości, że takie auta z Polski tam dojechały.
Mamy telefon, dobry wieczór.
Dobry wieczór, ja dzwonię tutaj, słyszałem pana, który powiedział, że w Wielkopolsce nie ma tarpanów. Ja przyjeżdżam codziennie w jednej miejscowości takiej Białężyn. To jest między Murowaną Gosiną a Obornikami Wielkopolskimi. To jest, i tam pan, który jeden ma szrot, a obok ma chyba cztery tarpany. Co prawda nie jeżdżą, chyba jeden z nich jeździ, ale jest ich tam kilka sztuk stoi.
No powiem panu, nawet opowiem, że tych tarpanów tam jest 10, też to widzieliśmy.
Jest duża kolekcja.
To duża kolekcja. Panowie milczeli, kiedy redaktor Kosowski mówił, że ich nie ma.
Bo bardzo wysoka trawa rośnie obok, że przy niektórych tylko tak widać.
Jest mocno widoczne z drogi.
Ale dziękuję panu za sygnał, czyli tarpany są, pasą się na łące. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. Proszę państwa, i jeszcze jeden telefon odbieram. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Witamy panią. Dobry wieczór. Fajnie, dobry wieczór. Że pani dzwoni.
Ta, pani Barbara ze Swarzędza. Ja do pana Romka.
Tak, słucham panią.
Ja bym się chciała pochwalić. Nie jestem starszą panią jeszcze, taką jak na Litwie, ale też jechałam tym autem z takiej szczególnej okazji. I muszę powiedzieć, że to są niezapomniane wrażenia i niesamowite chwile.
No, bardzo nas to cieszy.
Tak, bardzo jestem zadowolona. Moje dzieci też jechały tym autem do ślubu.
No, proszę bardzo.
Także auto to jest pełen wypas. Nawet pan Romek zapewnia w upały lampkę szampana schłodzonego.
Podczas przejazdu.
Pan Romek nie pije, oczywiście, tylko gości siedzący w aucie. Czyli
rozumiem, że jest pani bardzo zadowolona z tego auta i to nas bardzo cieszy.
Bardzo, panie Romku, jestem zadowolona z tego auta.
Bardzo fajnie, dziękujemy.
I życzę miłego wyjazdu.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję pani uprzejmie. No proszę państwa, wiadomo, że do ślubu to nie bierze się byle jakiego auta, więc jeżeli ktoś zamawia sobie Warszawę, no to znaczy, że to jest auto po prostu godne, no.
No godne, no kiedyś to auto, każdy mówił, że to jest limuzyna, luksusowe auto i nie oszukujmy się, bo jak się cofniemy do tamtych czasów, na pewno takim drugim może konkurentem, który był, to była Wołga.
Złośliwi lubili oczywiście dodawać, że te Warszawy to nam dali Rosjanie, prawda?
No bo tak naprawdę to nam dali te pierwsze, także nie oszukujmy się.
No, ale czy dzisiaj to jest ważne?
Nie, dzisiaj to nie jest ważne. Dużo osób odrestauruje Warszawę M20, a także odrestaurują pabiedy, które praktycznie tak samo wyglądały.
Mhm. Tak, proszę państwa, taka myśl we mnie zakiełkowała podczas tej rozmowy. Patrzę teraz na pana Grzegorza, że być może my się spotkamy tutaj jeszcze w rozmowie o autach radzieckich, bo tych to w ogóle ja nie widzę, tych Moskwiczy i innych, ale to jeszcze będzie okazja. Panowie Roman Owczarzak, Grzegorz Skwira, goście tej audycji za chwilę będą jechać do domu i już się właściwie, no prawie że szykować, bo to już pojutrze. Panowie, tak na zakończenie was zapytam, co wam daje to, że grzebiecie w tych starych samochodach rodem z Polski Ludowej?
Ja nie ukrywam, że się relaksuję tym. I moje marzenie było zawsze posiadać stary samochód. Już od takiego małego dzieciaka, kiedy w podstawówce dostałem pierwszą nagrodę, to była to książeczka Kochajmy stare gruchoty. I wtedy już w takiej szopce składałem z różnego drewna, żeby to jeździło, kręciło się i zawsze moja myśl była do starości, do starych pojazdów.
Nie ma nic lepszego i przyjemniejszego, jak wremontujemy ten samochód z Renę, Warszawę i wyjedziemy na taką spokojną wycieczkę, nic się nie popsuje, zajedziemy do celu.
Tak. To jest ta nagroda.
Panowie, możemy jeszcze tylko w jednym zdaniu zaprosić słuchaczy, fanów starych samochodów na start rajdu. To będzie już pojutrze.
W sobotę.
O 6 rano w Nekli na rynku start. A powrót kiedy?
O 18 godzinie 2 maja w Parku Nekielskim.
Zapraszamy. To będzie 19 aut Syren i Warszaw, które będą miały za sobą, no w sobotę przed sobą, a tydzień później za sobą 1800 kilometrów. Za wizytę w studio dziękuję Romanowi Owczarzakowi i Grzegorzowi Skwirze.
Dziękuję.
Dziękuję panowie. Krzysztof Jankowski realizował, Rafał Regulski prowadził rozmowę po zachodzie na temat starych samochodów. Dzisiaj mówimy państwu wszyscy razem. Dobranoc.
Dobranoc.
Rozmowy po zachodzie.